Wolność słuchania wymaga wspierania. patronite.pl/radiownet
Ma 14 na zegarach, a teraz jest z nami już zapowiadany gość, pani Anna Bryłka, eurodeputowana Konfederacji. Dzień dobry.
Dzień dobry, pani redaktor. Dzień dobry państwu.
1 stycznia Polska przejęła od Węgier rotacyjną prezydencję w Unii Europejskiej. Proszę powiedzieć, co mówi się na ten temat w korytarzach, w gmachach w Brukseli? No i co to może dla Polski oznaczać?
Na ten moment za wiele w Unii Europejskiej czy w naszych korytarzach Parlamentu Europejskiego na temat polskiej prezydencji nie mówiło się za wiele, dlatego że tak naprawdę dopóki nie skończyła się ta węgierska prezydencja, no to właściwie wszystko było, toczyło się wokół węgierskiej prezydencji, która została zupełnie zbojkotowana przez wszystkie unijne instytucje. Także Polska znajduje się tutaj troszeczkę w innej sytuacji niż prezydencja węgierska. Natomiast faktem jest, że od 1 stycznia drugi raz w historii polskiego członkostwa w Unii Europejskiej tą prezydencję przejmujemy jako kraj. No i daje nam to trochę narzędzi, daje to Polsce narzędzia do tego, żeby na jakieś decyzje na poziomie Rady Unii Europejskiej wpływać, bo jednak to polscy przedstawiciele będą układać porządek obrad Rady Unii Europejskiej, to oni będą decydować, co wchodzi pod obrady. Natomiast z drugiej strony trzeba też pamiętać, że to jest prezydencja na początku kadencji Komisji Europejskiej, co oznacza, że dopiero te wszystkie polityki będą przekuwane na konkretne rozwiązania legislacyjne. Czyli tak naprawdę to nie jest jakaś najbardziej korzystna sytuacja, dlatego że dużo lepiej mieć tą prezydencję w na przykład ostatnim roku kadencji Komisji Europejskiej, a zwłaszcza w ostatnim półroczu, kiedy albo się domyka pewne tematy, albo się czeka na wybory i można coś w czasie odsunąć, albo można w ogóle wycofać konkretne rozwiązania z agendy politycznej Unii Europejskiej. Więc ta polska prezydencja przypada na taki troszeczkę dość nieciekawy okres. Natomiast z drugiej strony, akurat z perspektywy Polski, warto pamiętać, że te najbliższe pół roku, to będzie decyzja w sprawie tego, co się wydarzy w relacjach handlowych z Ukrainą. No i tutaj to musi się wydarzyć w najbliższym pół roku, dlatego że między innymi to rozporządzenie o tej tymczasowej liberalizacji handlu z Ukrainą wygasa na początku czerwca. No i jakaś decyzja będzie musiała zostać podjęta. No i to między innymi Polska będzie decydowała o tym, kiedy to trafi pod obrady i w jakiej formule.
To prawda, bo te relacje z Ukrainą są dużym zagrożeniem, już o tym dzisiaj mówi się wprost, dla między innymi polskiego rolnictwa, ale jeszcze na moment zostańmy przy prezydencji Polski. Wspomniała pani o tym, że da nam to pewne narzędzia, ale narzędzia to nie wszystko. Ważna jest jeszcze wola polityczna. No i weźmy na przykład pod lupę tą głośną, już komentowaną wielokrotnie umowę między Europą a państwami z grupy Mercosur. No mimo tych przetaczających się protestów, wydaje się, że nieuchronnie zbliża się taki moment wejścia w życie tej umowy. Proszę powiedzieć, czy jakie działania w Komisji Europejskiej widać ze strony polskiego rządu, które faktycznie miałyby doprowadzić do stworzenia tej mniejszości, uzbierania wystarczających głosów, aby zablokować taką umowę, bo na poziomie deklaracji takie hasła padają.
Tak, na poziomie deklaracji takie hasła padają, natomiast mniejszość blokującą buduje się po prostu w stolicach państw członkowskich. I tak naprawdę to zadanie, które powinien wykonać polski rząd, to jest po prostu odwiedzanie konkretnych stolic, gdzie jest taka szansa na to, aby tę umowę zablokować. I prawda jest też taka, że są w rządach państw członkowskich pewne rozbieżności. Przykład Włoch pokazuje, że tam nie ma jednolitego stanowiska na przykład w sprawie umowy z Mercosurem, dlatego że oczywiście Ministerstwo Rolnictwa jest jak najbardziej przeciw, ale są też przedstawiciele, którzy są zwolennikami podpisania takiej umowy. Więc to nawet, to jest też przekonywanie konkretnych rządów w całości do tego, żeby głosować przeciwko tej umowie. Więc zadanie dla polskiego rządu, tym bardziej, że też ta sytuacja jest troszeczkę bardziej korzystna niż gdyby Polska była jako jedyny kraj tak zadeklarowany przeciw. Natomiast ta sytuacja jest troszeczkę bardziej korzystna z tego powodu, że druga gospodarka w Unii Europejskiej, czyli Francja, również jest przeciwna tej umowie. Więc daje nam to narzędzia po prostu współpracy z Francją, żeby tą mniejszość blokującą przeciwko tej umowie zbudować. Tutaj być może tutaj nasi słuchacze pomyślą, że to nie jest aż tak dużo, to znaczy cztery państwa członkowskie reprezentujące 35% populacji, ale jak zaczynamy liczyć i zbierać te stolice, to okazuje się, że wcale tak łatwo takiej mniejszości blokującej nie jest zbudować, dlatego że te państwa członkowskie no po prostu w różny sposób są przekonywane przez Komisję Europejską do tego, żeby poprzeć tę umowę. Natomiast fakt jest taki, że na ten moment mamy sfinalizowane negocjacje. Jesteśmy na etapie, kiedy tłumaczą tą umowę na języki narodowe. Jesteśmy na etapie ujednolicania tego tekstu i też takiej kontroli pod kątem prawnym. Więc to jeszcze na pewno potrwa dobrych kilka tygodni, kilka miesięcy być może nawet, aż dostaniemy dokument, który będzie głosowany w Parlamencie Europejskim i będzie głosowany na Radzie Unii Europejskiej, co może się wydarzyć dopiero po zakończeniu przez Polskę prezydencji. To nie musi się wydarzyć w najbliższych 6 miesiącach.
Węgry stracą ponad miliard euro z funduszy Unii Europejskiej w ramach mechanizmu warunkowości i to jest pierwszy taki przypadek w historii Unii Europejskiej. Jak pani to ocenia? Jak pani ocenia taką decyzję?
No jak najbardziej krytycznie, to znaczy my od początku i moje środowisko polityczne było przeciwnikiem tego, aby wiązać wypłatę pieniędzy od przestrzegania praworządności, dlatego że jest to po prostu subiektywna i arbitralna decyzja, w każdym przypadku to może być subiektywna i arbitralna decyzja po prostu Komisji Europejskiej, która nie ma żadnych, która może to narzędzie stosować takiej formule właśnie szantażu finansowego i ten szantaż przez Komisję Europejską, przez Unię Europejską jest stosowany. Był stosowany wobec Polski, która pomimo tego, że zrealizowała wszystkie elementy dotyczące Krajowego Planu Odbudowy, no te pieniądze były wstrzymywane. Oczywiście ja byłam krytykiem i cały czas jestem krytykiem zgody na Fundusz Odbudowy, natomiast jeśli już Polska podpisała, ratyfikowała w polskim parlamencie Fundusz Odbudowy, no to te pieniądze po prostu się Polsce należały. I należą, ale nie może dochodzić do takiej formuły szantażu politycznego. Byliśmy przeciwnikami tego, żeby premier Morawiecki zgadzał się na mechanizm warunkowości. Premier Morawiecki niestety zgodził się na ten mechanizm warunkowości. Natomiast gorsza informacja jest taka, że no, mechanizm warunkowości to jest coś, z czym trzeba się w Unii Europejskiej, do którego mechanizmu trzeba się coraz bardziej przyzwyczajać, bo nowa perspektywa finansowa też wprowadza takie... Nowa perspektywa ta wieloletnia finansowa też wprowadza właśnie takie obostrzenie w postaci pieniądze za praworządność, bo to się sprowadza do takiego punktu.
To pani poseł, spójrzmy jeszcze na bezpieczeństwo energetyczne, zaprzestanie dostaw gazu przez Ukrainę od 1 stycznia. Proszę powiedzieć, czy Unia Europejska jest gotowa na zakończenie tego tranzytu rosyjskiego gazu przez Ukrainę?
To jest pytanie bardziej do państw członkowskich, które korzystały z tego gazu, z tranzytu przez Ukrainę i ten gaz był dostarczany. I tu mam na myśli przede wszystkim chyba trzy takie podstawowe państwa, czyli to są Węgry, to jest Słowacja i to jest Austria. I tak naprawdę no, blokada tego tranzytu spowoduje no, drastyczny wzrost cen gazu. I to się na pewno odbije na stosunku po pierwsze i tych społeczeństw, i tych narodów do Unii Europejskiej, ale z drugiej strony to się też odbije w relacjach z Ukrainą, no bo jednak wszyscy w swoich portfelach odczują po prostu wzrost cen gazu blokadą czy zakończeniem tego tranzytu przez Ukrainę. Także no jest to na pewno, no po prostu to będzie odczuwalne w tych społeczeństwach i w tych nastrojach społecznych. Co do tego nie mam wątpliwości. Natomiast no, bezpieczeństwo energetyczne jest też elementem polskiej prezydencji. I ja jestem bardzo ciekawa, w jaki sposób i w ogóle jakie cele ma Polska, bo ja mogę o tej prezydencji, o tych założeniach prezydencji, czy to co słyszymy, no to jest to bezpieczeństwo, bezpieczeństwo, bezpieczeństwo. Natomiast żadnych konkretów w tej polskiej prezydencji niestety nie ma i również w zakresie bezpieczeństwa energetycznego żadnych konkretów nie ma. Nie ma żadnych konkretów dotyczących tego, jak obniżyć ceny energii, jak zbudować bezpieczeństwo surowcowe Europy i tak dalej, i tak dalej. Tego po prostu nie ma.
Takie konkrety podała pani w jednym ze swoich najnowszych wpisów na portalu X, konkrety dotyczące no, kluczowych decyzji w Unii Europejskiej w minionym już 2024 roku, ale to decyzje, które rezonują, które konsekwencje będziemy odczuwać w rozpoczętym już roku, jeżeli moglibyśmy przybliżyć je słuchaczom Radia Wnet.
No ostatni 2024 rok, no to były ostateczne zatwierdzanie takich decyzji, jak na przykład dyrektywa budynkowa, jak pakt o migracji i azylu, który został w całości przyjęty. To też zaproponowanie nowego celu klimatycznego, ograniczenie emisji o 90% w 2040 roku. To jest też wprowadzenie rozporządzenia Euro 7, o którym zupełnie mało mówi się w przestrzeni publicznej. To jest takie rozporządzenie, które wprowadza paszport pojazdu. No i z tych ostatnich decyzji, które możemy zaobserwować, no to oczywiście zaprezentowanie celów przez von der Leyen na kolejną 5-letnią swoją kadencję, zaprezentowanie dialogu strategicznego dla rolnictwa, raport Draghiego, który został opublikowany we wrześniu, który też, no... O ile diagnoza sytuacji, która została przedstawiona przez Draghiego, i ja jestem w stanie się zgodzić, tak, że te wszystkie argumenty, które on podaje, dlaczego spada konkurencyjność europejskiej gospodarki, no są jak najbardziej trafne, o tyle rozwiązania, które są zaproponowane przez Draghiego, zupełnie powinny zostać odrzucone. No i z tego ostatniego chyba miesiąca, tak 6 grudnia, kiedy zostały sfinalizowane negocjacje umowy o wolnym handlu z krajami Mercosur, no ten 2024 rok to był faktycznie przełomowy rok pod kątem zakończenia wielu procesów legislacyjnych na poziomie Unii Europejskiej. No i z drugiej strony początek nowej kadencji Komisji Europejskiej, no w której wyznaczono cele na kolejne 5 lat, które też powinny nas wszystkich niepokoić i budzić sprzeciw na pewno polskiego rządu. Dlatego też tak mało mówi się w tej polskiej prezydencji też o polityce klimatycznej. Tak mało mówi się o tym, jakie te cele klimatyczne kolejne pośrednie, czyli ten rok 2040, jakie będzie stanowisko polskiego rządu. I tego na pewno nie będzie za bardzo nie będzie obecne w polskiej debacie publicznej, bo żaden z kandydatów na prezydenta nie będzie, a zwłaszcza przedstawicieli z koalicji rządzącej, nie będzie chciał się na te tematy wypowiadać, no bo to są bardzo niepopularne tematy w polskim społeczeństwie. No i polskie społeczeństwo rozumie, że takie cele klimatyczne, no to jest po prostu wzrost kosztów prowadzenia działalności gospodarczej, utrzymywania gospodarstw domowych i tak dalej. Więc ten 2024 rok, no był takim no dość przełomowym rokiem, ale to też dlatego, że się kończyła kadencja Komisji Europejskiej. Nie każdy rok w Unii Europejskiej jest aż tak nasycony decyzjami politycznymi.
A proszę jeszcze powiedzieć, czy w Unii Europejskiej mówi się, komentuje się jakoś ewentualny reset stosunków między Wielką Brytanią a Unią Europejską? Ja pytam o to, bo premier Wielkiej Brytanii został zaproszony na taki nieformalny szczyt przywódców Unii na początku właśnie rozpoczętego 2025 roku i to jest pierwsze takie zaproszenie od czasu negocjacji w sprawie Brexitu.
Pani redaktor, trudno mi powiedzieć. Na razie jeszcze tam za wiele w kuluarach na ten temat się nie mówi, natomiast być może dojdzie do jakiegoś zbliżenia tutaj z Wielką Brytanią i jakoś uregulowania tych relacji również na takim poziomie politycznym, a nie tylko tym handlowym, z którym mieliśmy do czynienia w ostatnich latach. Natomiast i to jest też z perspektywy Polski dość smutna wiadomość, dlatego że Polska przez te swoje pół roku nie organizuje żadnego takiego szczytu właśnie Rady Europejskiej, bo ten najbliższy jest zaplanowany na 3 lutego i on się odbywa w Brukseli. I to jest na pewno zła wiadomość, tak, dla polskiej prezydencji, że nie organizujemy w Warszawie czy w Polsce takiego szczytu właśnie przywódców europejskich. Nawet Węgry, które miały zbojkotowaną prezydencję, zorganizowały bardzo duże wydarzenie o nazwie Europy, pod nazwą Europejskiej Wspólnoty Politycznej, na którym szczycie pojawił się też prezydent Zełenski, więc na pewno to jest na minus też polskiej prezydencji, nawiązując do tego. Natomiast tak, na pewno będzie dochodziło do wzmacniania tej współpracy, relacji z Wielką Brytanią, no bo też Unia Europejska stoi przed wyzwaniem związanym z prezydenturą Donalda Trumpa, która już za niecałe 3 tygodnie się rozpocznie.
Chodzi między innymi właśnie o tą obietnicę, czy raczej groźbę nałożenia ceł karnych na import, prawda? I to jest zmartwienie i dla Unii Europejskiej, ale też właśnie dla Wielkiej Brytanii, więc pewnie stąd to pole do rozmów się otwiera. To jeszcze na zakończenie, pani poseł, jedno pytanie takie dotyczące już stricte Polski i wrócimy do tematu Mercosur. Wiem, że w tej przerwie między świętami a Sylwestrem uczestniczyła pani w protestach, czy mówiła pani o protestach polskich rolników. Proszę powiedzieć, na pewno pani się kontaktuje z poszczególnymi grupami. Jak tutaj wygląda atmosfera? Czy co planują rolnicy, jeżeli ta umowa dojdzie do skutku?
No, protesty są planowane już na całe tutaj najbliższe miesiące, natomiast ja brałam udział w ostatnim województwie łódzkim w proteście rolników. No i taki duży protest jest zaplanowany również na jutro w Warszawie, 3 stycznia, z okazji właśnie rozpoczynającej się prezydencji Polski w Unii Europejskiej, ale też wizyty von der Leyen w Warszawie, dlatego że to jest po prostu niepowtarzalna okazja dla rolników, którzy chcą pokazać swoje stanowisko i rządzącym w Polsce, ale też gościom, którzy tutaj przyjadą do Warszawy, czyli między innymi szefowej Komisji Europejskiej, że nie ma zgody na to, żeby za plecami rolników, za plecami rządów państw członkowskich podpisywać i finalizować umowę z Mercosurem, gdzie tutaj co do tego Mercosuru po prostu jest tak dużo wątpliwości. Nawet te wytyczne negocjacyjne, które są z 1999 roku, no moim zdaniem powinny zostać zaktualizowane, to znaczy te wytyczne nie powinny być wytycznymi do prowadzenia negocjacji w 2024 czy 2025 roku. A brak transparentności i w ogóle podpisanie tego bez zgody państw członkowskich, no to powinno budzić nasz sprzeciw i w ogóle wątpliwości nawet tych, którzy są zwolennikami tejże umowy, no bo tak to nie powinno wyglądać, tak to nie powinno funkcjonować. Więc to jest pierwszy punkt tych jutrzejszych protestów rolników, czyli umowa z Mercosurem, ale to jest cały czas też import artykułów rolno-spożywczych z Ukrainy. Tutaj jest cały czas kryzysowa sytuacja i to polskie rolnictwo w konkretnych sektorach po prostu umiera po cichu, bo no te sektory nie są w stanie samodzielnie nagłaśniać swoich tematów, nie są w stanie samodzielnie docierać do opinii publicznej. Konkretne sektory, które przyjmuje strona ukraińska i nieuczciwa konkurencja, na którą są po prostu narażeni polscy rolnicy, to cały czas trwa. Zielony Ład, czy dialog strategiczny, jakkolwiek to nazwiemy, to jest cały czas kontynuacja dotychczasowej polityki. Europejski Zielony Ład został zamieniony na dialog strategiczny, ale założenia pozostają niezmienne. Założenia pozostają niezmienne, jeśli chodzi o politykę klimatyczną w rolnictwie. Rolnicy też solidaryzują się zarówno i z leśnikami, i z myśliwymi, bo tutaj też Unia Europejska swoje polityki chce realizować. No i przede wszystkim i ostatni punkt, który jest też przedmiotem tego jutrzejszego protestu, no to jest sprzeciw wobec wygaszaniu polskiej gospodarki. No i tutaj te wszystkie punkty dotyczące i wysokich cen energii, ale też braku konkurencyjności europejskiej, ale też polskiej gospodarki. Wszyscy obserwujemy, że firmy albo się zamykają, albo się przenoszą poza Unię Europejską, bo nie są w stanie tutaj w tak wysokich kosztach prowadzić działalności gospodarczej i taniej mogą to robić poza Unią Europejską, pozbywając się biurokracji, regulacji i całego niepotrzebnej obudowy.